Powiedziałbym, że w ostatnich dwóch miesiącach, po mojej wizycie w Szwecji, w Islandii, w Irlandii, zaczęło się pojawiać we mnie odczucie, a nawet brzemię odnośnie tej kluczowej konferencji. Podstawową kwestią w naszej służbie Panu jest to, że On jest jedynym źródłem. Wszystko musi pochodzić od Niego. Musimy stanąć przed Nim w pokorze, otworzyć się przed Nim i pozwolić, aby inicjował On wszystko. Z tego powodu czekamy na Niego, podążamy za odczuciem Ducha w naszym wnętrzu, odczucie namaszczenia, a On jest wierny, aby wyjaśnić nam, co jest w Jego sercu. I to, co pragnie wyrazić poprzez jedyne kanały, jakie posiada, czyli te ziemskie naczynia. Ale Chrystus chwały znajduje się w tych ziemskich naczyniach. I Pan wciąż jest otoczony chwałą, zaś wróg zawstydzony, kiedy jesteśmy jedno z Duchem, Panem i pozwalamy Mu, aby płynął w nas, aby w nas zaopatrywał, aby nas pasł, aby troszczył się o nas. Tak więc od strony wewnętrznej tak wygląda podłoże tego tematu, jeden nowy człowiek. W ostatnich 35 latach ten temat został przedstawiony ciału dzięki posłudze tego wieku. I zawsze, gdy ten temat jest prezentowany, więcej ujawnia się w duchowej sferze. To nie przesada, to nie bycie jakimś dramatycznym, ale to jest po prostu fakt. Ponieważ jeden nowy człowiek to zbiorowy Bóg człowiek. W którym Chrystus jest osobą, życiem, budulcem, wszystkim. I ten człowiek jest nowy i jest odnawiany zgodnie z listem do Kolosan z rozdziałem trzecim. I ta nowość to pierwiastek samego Boga. A szczególnie ważne jest to, że ten nowy człowiek jest jeden. Nie jeden w sensie pojedynczy, ale jeden w sensie zbiorowy. I ten jeden nowy człowiek został stworzony podczas gdy Pan Jezus umierał. Jest to tak jasne z wersetów, które przeczytaliśmy z listu do Efezjan 2, że kiedy był na krzyżu, niszczył mur dzielący, niszczył wrogość, czynił pokój. Kiedy to wszystko miało miejsce, stwarzał sobie samym jednego nowego człowieka. Następnie w swoim zmartwychwstaniu ten stworzony nowy człowiek w Chrystusie na krzyżu został zrodzony. To jest to dziecko narodzone w Ewangelii Jana 16. To po to właśnie się zmaga, aby zrodzić to dziecko. To jest fakt. To jest rzeczywistość w tym wszechświecie, którą rozpoznaje Bóg i święte anioły, a także wróg i złe duchy, złe anioły, że to jest faktem, że istnieje jeden nowy człowiek. Ogłaszamy to pośród wszystkiego, co się temu sprzeciwia. To jest temu przeciwne. Pośród śmierci, ciemności, podziału ogłaszamy boską rzeczywistość, aby otoczyć Boga chwałą i aby zawstydzić wroga, że w Chrystusie jest coś takiego i my nim jesteśmy, jeden nowy człowiek. Wiemy z listu do Kolosan 2, że w tych drugich trzech godzinach, kiedy Pan wisiał na krzyżu, wróg zdał sobie sprawę z tego, że coś bardzo niedobrego dla niego się dzieje. Tak więc miała miejsce tam na krzyżu walka. Oczywiście miało to miejsce w duchowej rzeczywistości, w duchowej sferze. Wróg próbował przeszkodzić temu, co Bóg dokonywał tam na krzyżu. I zamiast przeszkodzić, został pokonany i ośmieszony otwarcie. I Pan wie, i On wie, i mam powód, dla którego chcę przypomnieć wrogowi o tym. Szatanie, jesteś przegrany. Zostałeś pokonany. Pokonany przez Jezusa Nazarejczyka. I nasz Pan nie tylko rozwiązał wszelką negatywną rzecz i położył jej kres, ale stworzył zbiorową osobę, jednego nowego człowieka, w sobie samym. I ten jeden nowy człowiek w tym wieku i w następnym wieku, a także w wieczności, ten jeden nowy człowiek wypełni odwieczny zamysł Boga. I nie ma lepszego miejsca, żeby ogłosić tę wizję i tę rzeczywistość, niż kontynent, który nie do końca słynie z jedności. W sumie żadne miejsce nie słynie z jedności, ale właśnie tutaj, oczekując na poselstwo trzecie, właśnie tutaj ogłaszamy, że nie ma Francuza, że nie ma Amerykanina, nie ma Holendra, nie ma Fina, nie ma nikogo. Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Jak wam się wydaje, co by się wydarzyło w historii, czyli w przestrzeni i w czasie, i skoncentrujmy się na Europie, tu gdzie jesteśmy obecnie, ponieważ tutaj naprawdę rozgrywa się bitwa. Załóżmy, że Pan miał kilkuset, może kilka tysięcy braci i sióstr, którzy spotykają się jako kościoły miejscowe. I oni wszyscy otrzymują ze Słowa światło i wizję, że Chrystus stworzył jednego nowego człowieka. Tak więc ta wizja rozszerza się teraz w nich. Widzą coś w swoim duchu. Wtedy zdają sobie sprawę. Chrystus jest osobą tego jednego nowego człowieka. Tak więc tak naprawdę kontaktują się z Panem i mają ze sobą społeczność, aby nauczyć się, w jaki sposób możemy obierać Chrystusa jako naszą osobę i żyć Go. Załóżmy, że dochodzimy do takiego momentu, że nie jest to jedynie dla nas doktryną. Tak naprawdę doświadczamy tego. Krok po kroku. Po trochu. Odkrywamy, czym jest nasze ja i zapieramy się go. I pozwalamy Chrystusowi żyć w nas. I czynić sobie dom w nas. I kształtować się w nas. I powiększać się w nas. I załóżmy, że idziemy dalej w świetle listu do Kolosan 3:10-11, że w tym jednym nowym człowieku i mówimy tutaj od strony wewnętrznej, to nic naturalnego. W tym człowieku nie ma ras, nie ma narodów, nie ma żadnych elementów podziału. Zamiast tego Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Aby pokazać wam, jak prawdziwe, rzeczywiste to jest, albo jak rzeczywiste może być, mówię wam ponownie, na świeżo, powiem wam jedną z moich ulubionych historii brata Lee. Miało miejsce w 1973 roku i usługiwał właśnie na ten temat. Pod koniec tego roku pewna ilość kościołów miejscowych zbierała się razem w pewnym miejscu w Ohio i po jednym ze spotkań byli bracia i ich żony i mieli bardzo taką nieformalną społeczność. I brat Lee tam był i siedziałem blisko niego. I on bardzo zajadał się serem i krakersami. I powiedział, o, to najlepsze krakersy. I jedna droga siostra, która wzrosła bardzo wiele od tego czasu, zauważyła i powiedziała, że bracie Lee, ty jesz ser. Myślałam, że Chińczycy nie lubią sera. A on uśmiechnął się. Jego oczy były jasne i powiedział, siostro, ja nie jestem Chińczykiem. Oczywiście z zewnętrznych rysów twarzy, czy na podstawie wielu zewnętrznych fizycznych rzeczy, które wciąż pozostają. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym. Ale był on człowiekiem, który pochodzi z tego samego źródła w Adamie, co my wszyscy. I Chrystus stał się dla niego wszystkim. Jego osobą, jego życiem, jego budulcem. To wszczepiło coś we mnie, pozostawiło coś we mnie. Widziałem to, to świadectwo było prawdziwe, rzeczywiste. I oczywiście zdecydowałem się, że nie będę tego imitował, bo nie ma sensu tego naśladować w ten sposób. To musi być coś organicznego, organiczne powielenie, ale wciąż jest moją nadzieją, że pewnego dnia, kiedy dorosnę i będę w podobnej sytuacji, będę mógł powiedzieć, siostro, nie jestem Amerykaninem. To musi się wydarzyć. Musi się wydarzyć gdzieś. Dlaczego nie tutaj? Musi się wydarzyć z kimś. Dlaczego nie z nami? Musi wydarzyć się kiedyś. Dlaczego nie teraz? I w nadchodzących dniach. Załóżmy, że tych kilkuset świętych, czy kilka tysięcy świętych, nie potrzebujemy ogromnej liczby świętych. Załóżmy, że widzą oni, zobaczyli oni tę wizję, że są gotowi, aby obrać Chrystusa jako ich osobę, aby pozwolić Mu stać się ich budulcem. I załóżmy, że w ich kościołach miejscowych wszyscy praktykują swoje życie kościoła w świadomości jednego nowego człowieka. Wciąż prowadzą swoje życie w różnych krajach i posługują się swoim narodowym językiem w większości i być może wolą jeść pewien rodzaj żywności niż inny, ale w ich świadomości zdają sobie sprawę, że jesteśmy częścią zbiorowej osoby. Być może jest tylko nas 10 w Uppsala w Szwecji. 10 świętych. Kościół Boga, Kościół Boży w Uppsala. Czy wiecie, że jest Kościół w Uppsala? Powinniście pojechać i zobaczyć. I tutaj nasi drodzy święci praktykują, prowadzą życie Kościoła, ćwicząc swojego ducha, chodząc według swojego ducha, ze świadomością, że jesteśmy częścią czegoś powszechnego, jesteśmy częścią czegoś zbiorowego i wszystko, co robimy tutaj, będzie właśnie w tej świadomości. I to, co teraz powiem, to nie przesada. Kiedy Pan tak naprawdę ma tych kilkuset czy kilka tysięcy świętych, którzy widzą tę wizję, zobaczyli tę wizję, którzy obierają Chrystusa jako ich osobę, którzy są ukonstytuowani, zbudowani Chrystusem, którzy pozwalają Chrystusowi wzrastać w nich ku dojrzałości i którzy praktykują życie Kościoła w świadomości nowego człowieka. Czy wiecie, co się wydarzy, jeśli coś takiego zaistnieje na ziemi? Pan Jezus powróci. To sprowadzi Go z powrotem. To jest rzeczywistość ciała Chrystusa, jeśli spojrzymy na to od strony ciała. Jest to oblubienica przygotowana, jeśli spojrzymy na tę kwestię od strony boskiego romansu. Ale tutaj rozważamy Kościół, ciało, oblubienicę od strony jednego nowego człowieka. I Paweł bardzo jasno zaprezentował swoje spojrzenie, że musimy stać się dorosłym człowiekiem. Odwieczny Boży zamiar nie może zostać wypełniony poprzez jednego nowego chłopca czy poprzez jedno nowe dziecko. To musi być człowiek, mężczyzna. Załóżmy, że wróg wciąż będzie odnosił sukcesy w zwalnianiu wzrostu w życiu wielu świętych, także niewielu jest dojrzałych, a kiedy już dojrzewają, niewiele zostaje im czasu na tej ziemi. Załóżmy, że Pan ma na to sposób, aby po trochu, dzień po dniu, zdejmować zasłony, aby pokazywać nam jednego nowego człowieka, aby przyciągać nas do tego, aby obrać go jako naszą osobę, aby wypracować w nas taką postawę, nie ja, lecz Chrystus, aby powiększyć nasze radowanie się Nim, aby nic nie zachowywać przed Nim, ale pozwalać Mu dotykać wszelki naturalny pierwiastek w nas i zastąpić Go Nim samym. Co by było, gdyby w Europie była konferencja na jesieni czy na wiosnę w Wielkiej Brytanii, na której byłoby kilkuset czy kilka tysięcy wierzących i którzy zbierają się razem, którzy doświadczyli do pewnego stopnia tego wszystkiego. Wierzę, że w duchowej sferze będzie miał wówczas miejsce dialog. Wiedzą, że wróg jest przeciwnikiem z pewną dozą dostępu, także mają miejsce te transakcje i Pan mógłby wtedy powiedzieć: spójrz, wrogu, spójrz na nich. Czy widzisz to, co ja? Nie ma tam Francuzów, nie ma Chińczyków, nie ma Amerykanów, nie ma Ugandczyków. Tam jestem tylko ja. Wrogu, jesteś skończony. Być może nie dożyję tej chwili, żeby to zobaczyć. Być może ze względu na jakąś słabość nie będę mógł w tym uczestniczyć, ale kiedy tu stoję, jestem w pełni przekonany, że to się wydarzy i że to się wydarzy w Europie. Nie tylko tu, ale musi się tu tutaj zdarzyć. Ten nowy człowiek wypełnia odwieczny Boży zamiar. W liście do Efezjan, gdzie wprowadzeni jesteśmy w niebiańską perspektywę, list ten napisany jest z perspektywy niebios, Bożego serca. Widzimy, że Bóg posiada wolę, coś, czego pragnie. I z tą wolą związane jest Jego upodobanie, które jest pragnieniem Jego serca. I na podstawie Jego woli i upodobania w Chrystusie ukształtował, uformował swój zamysł, zamiar. Jego zamierzenie, postanowione zamierzenie. I greckie słowo wskazuje tu, że coś znajduje się przed Nim, ten Jego zamiar. I prosto mówiąc, polega on na tym, aby posiadać zbiorowy wyraz samego siebie w Chrystusie jako pierworodnym Synu Bożym i z wierzącymi jako wieloma synami Bożymi. I ten zbiorowy wyraz objawi całemu wszechświatu, kim jest Bóg w swoich przymiotach, w swoim chwalebnym wyrazie. Tego właśnie pragnie Bóg. Wyłącznie ludzie mogą wyrażać Boga. Żadna inna forma życia tego nie może zrobić. I w latach 80. byłem otoczony różnymi innymi formami życia. W naszym domu mieliśmy 15 zbiorników akwarium. Mieliśmy mnożące się króliki, przepiórki, ptaka mieliśmy w domu, trzy rodzaje psów z ich szczeniętami. I żadna z tych form życia nie miała takiej pojemności, zdolności, aby wyrażać Boga. Ale w tym samym domu było pięcioro ludzi, mimo że upadłych, to wciąż stworzonych właśnie dla tego celu, aby wyrażać Boga. List do Efezjan stanowi podłoże pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, potwierdził to swoją wolą, swoim upodobaniem, swoim zamiarem, swoją naradą, swoją ekonomią. I ta deklaracja z Księgi Rodzaju ma miejsce po tym, kiedy wszechświat doświadczył już, przeszedł przez niesłychany chaos i bunt. Wróg długo przedtem zbuntował się. A tu oto Bóg stwarza człowieka, zbiorowego człowieka, zamiarem, aby nosił jego obraz i sprawował jego władzę. Tak więc stąd wzięliśmy tytuł Jeden nowy człowiek i odwieczny Boży zamysł. Także przeczytaliśmy już grupę wersetów na temat zamysłu z Księgi Rodzaju i z listu do Efezjan. A oto krótkie podsumowanie ludzkiej historii. Bóg stworzył pierwszego człowieka. I nawet ten pierwszy człowiek, zanim przyszedł grzech, był uważany za typ Chrystusa. Czy pamiętacie? Paweł używa tego wyrażenia w liście do Rzymian 5. Powiedział, był typem tego, który miał nadejść. Także człowiek, który został stworzony przez Boga, tak naprawdę jest typem, obrazem, figurą jednego nowego człowieka. Tak więc mamy pierwszego człowieka. Z powodu grzechu i śmierci pierwszy człowiek stał się starym człowiekiem. Tak więc teraz cała ludzka rasa, nawet taki młody kraj jak Stany Zjednoczone, młody w porównaniu z historią Europy, nawet taki kraj jest, stanowi część starego człowieka. Tak więc stary człowiek jest niezdolny do wypełnienia zamiaru, dla którego został stworzony pierwszy człowiek. Stary człowiek może wyrazić tylko swoje ja i kiedy wiele się dzieje naokoło, po prostu wyraża swoją naturę węża. Tak więc Bóg musiał rozwiązać ten problem i zrobił to w taki sam sposób, jak rozwiązał wszystkie inne problemy, poprzez ukrzyżowanie starego człowieka. Tak więc list do Rzymian 6:6 to dobre wieści dla nas. Nasz stary człowiek został z nim ukrzyżowany. Ten, który ukrzyżował starego człowieka, jest nazwany przez Pawła jako drugi człowiek. Pan z niebios. On jest drugim człowiekiem. I na krzyżu ten drugi człowiek położył kres staremu człowiekowi i stworzył nowego człowieka. To jest za wspaniała wymiana. Cały stary człowiek został ukrzyżowany. To jest fakt. Nawet jeżeli stary człowiek przeszkadzał ci dzisiaj z powodu grzesznego ciała, nie zmienia to faktu, że stary człowiek został ukrzyżowany. Tak więc pierwszy człowiek stał się starym człowiekiem, drugi człowiek ukrzyżował starego człowieka i stworzył nowego człowieka. I ten nowy człowiek wypełni odwieczny Boży zamysł. Jak wiele z tego wróg rozumie, naprawdę nie wiem. Ale cała ta kwestia nie pozostaje bez odzewu z jego strony. Wróg zaatakuje wszystko, co się z tym wiąże. Najpierw ukryje prawdę. Po prostu ukryje ją. Zasłoni ją. I zintensyfikuje, wzmocni wszystko w ludzkości, co się temu sprzeciwia. szczepi nawet wierzących poczucie niemożliwości. Po prostu miejcie nadzieję, że pójdziecie do nieba. Zapomnijcie o wszystkim, co się dzieje na ziemi. I wtedy zastępuje Chrystusa różnymi rzeczami. I wszczepia w ludziach strach przed krzyżem. Ale mimo tego wszystkiego, co robi, Pan ma swoje odzyskiwanie i to będzie poselstwo drugie. I Pan odzyskuje każdą prawdę, każde doświadczenie, każdą praktykę konieczną, potrzebną do tego, aby mógł mieć taką sytuację w kościołach miejscowych, w której spora liczba świętych będzie tym jednym nowym człowiekiem. Ostatecznie Pan zidentyfikuje ich jako zwycięzców. Tak więc jesteśmy w samym centrum, w samym jądrze Bożego zamysłu. Jesteśmy w tym, na czym On się skupia. I na tych pięciu poselstwach w czasie tego naszego czasu tutaj razem najpierw będzie miało miejsce odsłonięcie. Najpierw musimy zobaczyć prawdę poprzez świecenie światła. Musimy przyjść do Słowa, czytać je, studiować je, modlić się nim. Istnieje bardzo dobra praktyka, o której mówi Piotr w swoim drugim liście, w rozdziale pierwszym. Powiedział, macie pewne słowo proroctwa, co do którego zrobicie dobrze, jeżeli na nie zważycie i będziecie zważać, aż do czasu, kiedy dzień zaświta i gwiazda poranna wzejdzie w naszych sercach. Zastanawiam się, co by się wydarzyło i zastanawiam się dla siebie i dla nas wszystkich, gdyby w naszej modlitwie do Pana było trochę więcej tego aż do. Kiedy przychodzimy do listu do Efezjan 2:15-16 i mówimy, Panie, przychodzę do Ciebie w tym kluczowym fragmencie, który objawia coś wspaniałego. I tęsknię za tym, aby mieć wizję tego wszystkiego. Nie chcę, żeby to było tylko doktryną, tylko teologią w Pańskim odzyskiwaniu. Panie, zdejmij zasłony, świeć w moim sercu. Daj mi oczy, które będą mogły to ujrzeć. Panie, mam zamiar tutaj trochę pozostać, aż do czasu, kiedy ten dzień zaświta. A po objawieniu jest bardzo taki intensywny punkt skupienia. Wszechzawierający Chrystus, który jest osobą, życiem, treścią, budulcem nowego człowieka. Sam Chrystus jest drugim człowiekiem. Chrystus, który jest zbudowany w nas, jest nowym człowiekiem. Tak więc to odsłanianie prawdy i słowa na temat nowego człowieka powinno odnieść pewien rezultat polegający na tym, że wzbogaci on nasze podążanie za Panem i wzmocni naszą miłość do Niego, sprawiając, że będziemy Go bardziej szukać. Zdajemy sobie sprawę, że jedynym sposobem na to, aby Bóg uzyskał tego jednego nowego człowieka, jest to, abyśmy naprawdę doświadczyli Chrystusa, radowali się Nim, aby Chrystus wbudował się w nas, aby pozwolić Mu żyć w nas. I zobaczymy pod koniec poselstwa czwartego w formie takiego podsumowania, jak że Paweł stał się takim wzorem osoby, która pozwalała Chrystusowi, aby był jej osobą. Cieszę się, że Bóg w swojej mądrości wybrał Szawła z Tarsu, który oddychał morderstwem, wydychał morderstwo. Cóż to za osoba? Jak można być bardziej jedno z diabłem, niż wydychać morderstwo? To jest twoja intencja, twój cel. Jesteś jedno z mordercą. Wyobraźcie sobie być w obecności takiej osoby. On wkraczał do domów świętych i wyciągał ich z ich domów na śmierć. A wtedy Bóg bierze właśnie tę osobę, objawia w nim Chrystusa, dogłębnie rozprawia się ze wszystkim, co w nim negatywne, okazuje mu ogromne miłosierdzie i oto jest wzór, który mówi wszystkim wierzącym, możecie być kimś takim. Od takiej wewnętrznej strony wszyscy jesteśmy równie grzeszni, nie ma co do tego wątpliwości. Ale od strony naszego postępowania, zachowania, ostatnio chyba żaden z nas nie wydychał morderstwa wobec świętych. Jest jakaś samokontrola w nas, prawda? Tak więc, kiedy nasz Pan w swojej mądrości i łasce może wziąć kogoś takiego, kto był jedną z mordercą, z tym mordercą, i uczynić z niego człowieka Chrystusa, pełnego Chrystusa, czyniąc go osobą, dla którego Chrystus jest wszystkim. Jeżeli Bóg może coś takiego zrobić z nim, czyż nie może zrobić tego z tobą? Czy wydaje ci się, że jesteś tak trudny, tak skomplikowany? O, zbyt często upadałeś, to czy tamto? Nie mówcie mi o upadkach. Innymi słowy, jestem z nimi zaznajomiony. Ale my wierzymy w Boga, w Słowo Boże. I wierzymy, że Pan zdobędzie takich ludzi w Europie, którzy tak naprawdę pozwolą Chrystusowi, aby był wszystkim dla nich. O, bogactwa! O, te bogactwa! Niezgłębione bogactwa! Wtedy ci ludzie wciąż będą żyli w swoich miastach, miejscowościach, wioskach i będą spotykali się jako kościoły miejscowe. To dopełni ten obraz, który tutaj zobaczymy. Objawienie Chrystusa, doświadczenie Chrystusa i kościoły jako praktyczny wyraz Kościoła. I wszystkie te kościoły, mimo że różnią się na poziomie ludzkim, kiedy spotykają się razem, mają głębokie poczucie jedności i jednomyślności. Przyjechałem tutaj wczoraj. Spędziłem trochę czasu z braćmi w czasie posiłku wieczornego i wszedłem w atmosferę jednomyślności. Myślę, że ten przydługawy wstęp jest konieczny, aby pomóc nam dotknąć tego, co jest w Bożym sercu. To wszystko jest dla mnie bardzo cenne. Pan wie, przedstawił mi to wszystko w zamian za pewien koszt, który musiałem ponieść. Wielki koszt. Ale w porównaniu z perłą, drogocenną perłą, drogocennością tej wizji, ta cena, ten koszt jest niczym. Przejdźmy teraz przez konspekt. Jeżeli nigdy nie byliście jeszcze na takiej konferencji przedtem i zastanawiacie się, jak długie będą poselstwa, już są trochę dłuższe niż tradycyjne kazanie, myślę, że około 75 minut średnio. A jeżeli się troszkę zmęczycie, nie ma problemu, możecie się troszeczkę zdrzemnąć. Nasze siły są ograniczone. Aby zachęcić świętych, to naprawdę miało miejsce. Pewnego dnia uczyłem, wykładałem i zasnąłem podczas mówienia. Tak więc, kiedy ja mogę zasnąć w ten sposób, to naprawdę rozumiem. Rozumiem, że inni mogą zasnąć słuchając mnie. Tak więc, jeżeli jesteście nowi, to konferencje to są naprawdę takimi konkretnymi, bardzo skoncentrowanym czasem i chcemy dać Panu taką sposobność, aby w pełny sposób mógł do nas przemówić, ale na każdym spotkaniu będzie wystarczająco dużo czasu, aby bracia i siostry powiedzieli coś w odpowiedzi na to, co usłyszeli, aby mogli prorokować. To jest bardzo cenne. Teraz przejdziemy przez konspekt. Mam tutaj zegarek, a także namaszczenie wewnątrz mnie. Myślę, że nie będziemy mówić zbyt długo i wtedy będziecie mogli się czymś też podzielić, ale ten konspekt pomoże nam skonkretyzować te punkty. Kościół, ciało Chrystusa, jest jednym nowym człowiekiem, który wykona odwieczny Boży zamysł. To Kościół. Nie jesteśmy sekciarscy. Nie jesteśmy tutaj w duchu podziału. Nie jesteśmy przeciwko czemuś. Kiedy byłem małym chłopcem, moi rodzice przyprowadzili mnie na katechezy w fińskim apostolskim kościele luterańskim. I przeszedłem tam przez pewien proces, przez bierzmowanie, przez pierwszą komunię, a później odszedłem. Wiem, że tam są wierzący, którzy są Finami, którzy są apostolscy, którzy są luterańscy, ale fiński apostolski kościół nie wypełni Bożego zamysłu. Ani żadna inna denominacja, wyznanie. Ani kościół rzymskokatolicki, ani żadna niezależna grupa czy dzieło. Tylko prawdziwy kościół, ciało Chrystusa wyrażone jako kościoły miejscowe, będzie nowym człowiekiem, który wypełni odwieczny Boży zamysł. Inne grupy mogą wiele dokonać. Ludzie zostają zbawieni. Ludzie mogą się czegoś nauczyć na temat Biblii. Uzyskują być może pomoc, aby być ludźmi pobożnymi. Oczywiście nie zaprzeczamy temu. Ale kto dba o Boży odwieczny zamysł? Kto żyje dla tego celu? Kto może wstać rano i kontaktować się z Panem w tej świadomości, że żyję i oddycham dla Twojego zamysłu? W naszym tutaj konspekcie zawarliśmy werset z drugiego listu do Tymoteusza 1:9, gdzie Paweł mówi, że Bóg zbawił nas i powołał nas nie zgodnie z naszymi uczynkami, ale z własnym zamysłem i łaską. Ale kiedy przeczytamy trzeci rozdział tego listu, Paweł mówi Tymoteuszowi, że blisko podążałeś za moimi naukami, a później wspomina za moim zamysłem. Blisko podążałeś za moim zamysłem. Boży zamysł stał się zamysłem Pawła. I Tymoteusz mógł ujrzeć to wcielone. Kiedy jesteśmy ludźmi zamysłu, jesteśmy w życiu Kościoła, nie w pierwszej kolejności dla nas samych, dla naszych duchowych korzyści w pierwszej kolejności, ale jesteśmy tu dla Boga, dla Bożego zamysłu, po to, aby Jego wola działa się na ziemi. I kiedy Kościół jest nowym człowiekiem, Kościół wypełnia odwieczny Boży zamysł. W przypadku Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, nacisk spada na życie. Zaś w przypadku Kościoła, który jest jednym nowym człowiekiem, nacisk pada na osobę. Tak więc w waszym fizycznym ciele macie życie. Ale obecnie nieoddzielna z wami jest wasza osoba. Nie tylko macie w sobie życie. Wszystkie te ryby w akwarium mojej żony miały życie, ale nie miały osoby. I ostatecznie zobaczymy, że tak naprawdę nie możemy mieć życia bez posiadania osoby, ponieważ życie jest w osobie, a ta osoba jest życiem. Tak więc ciało i nowy człowiek to synonimy. Ale jest tu pewne rozróżnienie. Dla ciała Chrystus jest życiem, dla nowego człowieka Chrystus jest osobą. Kościół jako ciało Chrystusa potrzebuje go jako swego życia. Kościół jako nowy człowiek potrzebuje go jako swej osoby. Wrócimy do tego punktu. Ponieważ w doświadczeniu i w praktyce to wszystko sprowadza się do tego, kto będzie osobą, dzień po dniu. Jeśli nikt z nas nie obierze Chrystusa jako naszej osoby, wtedy, kiedy zbieramy się wspólnie, Chrystus nie może być osobą. Kiedy zbieramy się ze sobą nawzajem, powinniśmy wyrażać Chrystusa, którego doświadczyliśmy i którym się radowaliśmy. Tak jak w tym hymnie, wystawiajmy Chrystusa. Drugi punkt rzymski. Gdy Bóg stwarzał człowieka, miał w tym zamiar zdobyć człowieka zbiorowego, który go wyrazi i będzie reprezentował. Na tym polega Boży cel. Boży cel. Boża wola. Boże pragnienie. Stworzenie człowieka przez Boga w Księdze Rodzaju 1 to obraz nowego człowieka w Bożym nowym stworzeniu. Oznacza to, że stare stworzenie jest figurą, typem nowego stworzenia. Tak więc czytacie ponownie Księgę Rodzaju. Z duchowego punktu widzenia to typ tego, czego pragnie Bóg pośród nas. Obraz i panowanie. Nie tylko obraz, ale też panowanie, władza. Musimy zostać przyprowadzeni do takiego momentu, kiedy wróg będzie się nas bał, kiedy wyrażamy Boga i na podstawie tego wyrazu reprezentujemy Go, rozprawiamy się z wrogiem, wiążemy Go, świadczymy przeciwko Niemu, odzyskujemy ziemię dla Bożego Królestwa. Tak więc kościoły w Polsce modlą się o Kraków. Panie, Kraków jest częścią Polski. Polska jest częścią ziemi. Ziemia należy do Pana. Stworzyłeś ją, odzyskałeś ją. Wygoń wroga z tego miasta. Ustanów małe drzewko kościoła w Krakowie. Nie błagamy, ale modlimy się z władzą. Modlimy się w posłudze modlitewnej kościoła. Tego pragnie Bóg. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a następnie przekazał mu władzę. To jest bardzo podstawowa prawda pośród nas. Ale czy to nie jest cenne, kiedy podstawowa prawda staje się w nas świeża? Zdajemy sobie sprawę, że jako człowiek, jako ludzie, zostaliśmy stworzeni, aby być częścią Bożego wyrazu. Jeżeli nie jesteśmy czymś takim, to nie jesteśmy właściwie ludzcy. Słowo obraz odnosi się do zamiaru Boga od strony pozytywnej. Człowiek miał nosić Jego obraz i Go wyrazić. Słowo władza odnosi się do zamiaru Boga od strony negatywnej. Człowiek miał mieć Bożą władzę i reprezentować Go, by rozprawić się z Jego wrogiem. Najpierw jest obraz. Zbiorowy wyraz Boga w Chrystusie. Ale jest tu pewna zasada, według której Bóg działa. Jako Stwórca nie rozprawi się bezpośrednio ze zbuntowanym stworzeniem. On musi posiadać, mieć stworzenie, które rozprawi się z innym stworzeniem. Także my jesteśmy tym stworzeniem. Ludzkość. To jest część powodu, dla którego istniejemy. Musimy być odzyskani do tego. Gdyby nie było wroga, wszechświat byłby bardzo prosty, ale wróg istnieje i nie jest zbyt tak prosty. Także musimy być wprowadzeni w obraz i we władzę. Ostatecznie, podpunkt C, robimy postępy, jesteśmy już prawie w połowie konspektu. Punkt C, na koniec Kościół jako jeden nowy człowiek jest zbiorowym człowiekiem w Bożym zamiarze. Człowiek ten wypełni podwójny zamysł. Wyrazi Boga i rozprawi się z Jego wrogiem. Tak więc Kościół jako jeden nowy człowiek jest tym zbiorowym człowiekiem. Pan Jezus nie powróci, niezależnie od tego, jak wiele książek zostanie opublikowanych na temat tego, kto nie zostanie przez Niego zabrany, nie powróci, zanim zaistnieje nowy człowiek wyrażony na ziemi w kościołach. Mówimy to w Jego imieniu. Jeśli mówicie, Panie Jezu, przyjdź, On docenia tę aspirację, ale może powiedzieć, chcesz, żebym powrócił? Gdzie jest moja oblubienica? Czy już jest gotowa? Czy już dojrzała? Czy jest zbudowana? Upiękniona? Gdzie jest nowy człowiek? Pokaż mi go. Nie powrócę we wstydzie. Nie powrócę pokonany. Mój zamysł musi być wypełniony w kościołach. Bracia i siostry, to jest warte tego, aby oddać dla tego swoje życie. To po to tu jesteśmy, po to oddychamy, aby być ludźmi zamysłu, którzy mają jakiś cel. I kluczowym słowem jest tu ten modyfikator zbiorowy. Często używamy tego wyrażenia, zwrotu budowla. Budowla to zbiorowy wyraz Boga. Musimy stać się zbiorowi w naszej istocie. Ale wciąż wszystko jest osobiste. Ci, którzy są indywidualistami, niezależni, którzy nie są w stanie, nie chcą się scalać, nie mogą być częścią czegoś zbiorowego, tak więc nie mogą być tak naprawdę częścią jednego nowego człowieka. Nie będziemy wydawać identyfikatorów i mówić, zidentyfikuj się, czy jesteś częścią nowego człowieka. Jesteśmy nim w naszej pozycji. Brzemię w tych kilku dniach, które jest na Bożym sercu, to nie odzyskać nowe nauczanie, ale umotywować nas i zaopatrzyć nas, abyśmy tym byli. Gdzie to się wydarzy? Kiedy? Gdzie? Jesteśmy to tylko my, odkupieni grzesznicy na tej ziemi, ziemskie naczynia. I naprawdę to, co zadowoli Pana, To nie to, że będziemy jacyś pobudzeni i będziemy czynić jakieś wielkie deklaracje, mimo że powinniśmy być w stanie zaświadczyć, ale chcę, abyśmy przychodzili do Niego osobiście, dzień po dniu i mówili Mu: Panie, oddaję Ci się dla tego celu. Kocham Cię. Chcę, abyś posiadał tego zbiorowego jednego nowego człowieka. Proszę, uczyń mnie częścią tego w rzeczywistości. Teraz trzeci punkt rzymski kładzie nacisk na wojownika. I to jest część, której wróg naprawdę nie lubi. Jeden nowy człowiek jest wojownikiem, który walczy z Bożym wrogiem. Wojownik to nie jeden ze statusów Kościoła, tylko jeden z aspektów Kościoła, który jest nowym człowiekiem. Nowy człowiek w nowym stworzeniu ma wypełnić podwójny obowiązek, nosić Boży obraz, a przez to go wyrazić i walczyć z Bożym wrogiem. Muszę być bardzo ostrożny tutaj, uczę się tak samo jak wy, ale to nie jest naprawdę dla mnie teoria. Moja żona wysłała mi SMS-a na jakiś praktyczny temat i powiedziała mi, że stoi razem ze mną z tym poselstwem, a ja napisałem do niej z powrotem i powiedziałem jej, że jest bardzo zdecydowany atak ze strony wroga, który ma w tej chwili miejsce. Naprawdę nie przesadzam. To jest po prostu zadziwiające. Jednak jest pewne odczucie, w którym jest to zachęcające, ponieważ mogę tutaj stać i powiedzieć, że przed nami jest wojna. Wiem, że to nie jest szkolenie. Chciałbym, żeby to było szkolenie. Takie szkolenie wojskowe. I zapytać, jak wielu z nas jest wyszkolonych w duchowej walce? Jak wielu z nas? Na konferencji na Święto Dziękczynienia będzie poselstwo wiążące to z pewnym rodzajem modlitwy, którego Pan potrzebuje. Jedną z rzeczy, za którymi tęsknię po bracie Lee, to jest to, że ten wojownik już nie jest między nami. Tak więc musimy się rozwijać, moi bracia i siostry. Musimy dorastać. Musimy być wyszkoleni. Nowy człowiek walczy przeciwko Bożemu wrogowi. I Paweł wskazuje na to, że to jest bardzo bliskie spotkanie, że to jest zmaganie, wręcz zapasy. Nie zmagamy się z kimś w ten sposób, kto jest 1000 kilometrów od nas. To jest bezpośredni kontakt. To część naszego posłannictwa. Musiałem Panu powiedzieć, jestem bezbronny w tej sytuacji. Bezbronny. Całe szczęście jestem w ciele, mam przykrycie Twojej drogocennej krwi, mamy modlitwy Kościoła. To dzieje się naprawdę, to jest coś rzeczywistego. Kiedy byłem małym chłopcem, lubiłem bawić się pistoletami z moimi przyjaciółmi w parku. To nie była prawdziwa broń. Ale już nie jestem w parku, już nie jestem chłopcem. I jako wasz brat, właśnie to jest to, kim jestem, waszym bratem. Moja istota po prostu woła do Pana, abyście wzbudzili armię między nami, abyśmy byli w stanie stoczyć te konieczne bitwy. Pan porusza się poprzez walczenie. ponieważ każdy sektor ziemi jest zajęty przez wroga. Nie możecie poruszyć się nigdzie i pójść naprzód w Europie i nie oczekiwać, że nie będzie, że nie napotkacie żadnego oporu. Zanim cywile mogą oklaskiwać i cieszyć się na widok wyzwolicieli, wróg musi zostać wygnany. Mam nadzieję, że ta linia koniecznej posługi nie wypełnia was strachem. To część tego, po co zostaliśmy stworzeni. Bóg wiedział, że kiedy nas stworzył, że po to, aby sprawować Jego władzę, musimy ujarzmić, podporządkować sobie wroga. Nowy człowiek w nowym stworzeniu ma wypełnić podwójny obowiązek, nosić Boży obraz, a przez to go wyrazić i walczyć z Bożym wrogiem. Jeden nowy człowiek wypełnia Boży zamysł, wyraża Boga i walczy z Jego wrogiem przez wzgląd na Bożą władzę, Jego Królestwo. Kiedy odwiedzacie Rzym, byłem tam kiedyś i zastanawiałem się, jak zareaguję na... I widząc te wszystkie rzeczy w Rzymie, moja reakcja była taka, że wszystko to nie powinno istnieć. Przecież nie ma w nas pragnienia, by królestwo zawitało do Rzymu, do Berlina, do Paryża. Walczymy o Boże Królestwo. Kościół jako zbiorowy nowy człowiek jest wojownikiem. Tego nowego człowieka tworzą razem wierzący. Tylko zbiorowy nowy człowiek, który jest wojownikiem, może nosić całą zbroję Bożą. Żaden pojedynczy wierzący nie może jej nosić. Dawid nie był w stanie nosić zbroi Saula. Nie powinniście być zaskoczeni, jeżeli jesteście indywidualnie słabi i nie możecie nieść całej zbroi, ale musimy nosić zbroję. Potrzebujemy napierśnika sprawiedliwości, aby mnie przykrywał. Ma miejsce aktywny atak. Potrzebujemy tarczę wiary, hełm zbawienia. Zbroja jest dostępna, gotowa, ale gdzie jest człowiek, na który może ona zostać włożona? Toczymy duchową walkę nie w pojedynkę, lecz w ciele, w jednym nowym człowieku. 4. Jeden nowy człowiek został stworzony w wyniku śmierci Chrystusa na krzyżu. To trudno wypowiedzieć to słowami. Przez te 6 godzin, przez pierwsze 3, kiedy Pan cierpiał prześladowania i tortury ze strony człowieka, kolejne 3 godziny, w których to niósł nasze grzechy, w czasie tego niesamowitego dzieła, w głębi swojej istoty, stwarza coś. Niszczy, kładzie czemuś kres, ale w tym samym czasie stwarza w sobie samym jedna podzieloną ludzkość, w sobie samym, stwarzając jednego nowego człowieka. Chrystus stworzył nowego człowieka z 2 rodzajów materiałów, odkupionego, stworzonego człowieka i boskiego pierwiastka. Nasz stary człowiek został ukrzyżowany. Część was, która została stworzona przez Boga, została odkupiona. Tak więc odkupiona, stworzona osoba, człowiek, plus boski pierwiastek równa się nowy człowiek. Na krzyżu materiały te złożył razem. Tak oto powstał nowy człowiek. Gdy Chrystus stwarzał nowego człowieka, najpierw ukrzyżował naszego naturalnego człowieka, a następnie, gdy już go przekreślił, udzielił nam boskiego pierwiastka i sprawił, że staliśmy się nową istotą. Oto prawda. Dzieło to zostało już dokonane. Nie musimy się modlić: Panie, ukrzyżuj mojego starego człowieka. Nie możemy uzyskać odpowiedzi na tę modlitwę, ponieważ to zostało już wykonane. To tak jakby modlić się: Panie, umieść mnie na tej sali. Pan nie może na to odpowiedzieć, ponieważ już tutaj jesteście. Musi poczekać, aż przestaniecie się modlić, otworzyć wam oczy, żebyście zobaczyli, że już tu jesteście. Wasz stary człowiek już został zgładzony. Pan wszczepił boski pierwiastek w twoją odkupioną, stworzoną część. A teraz jesteśmy nową istotą. Taka jest wizja. Od czasu do czasu próbuję powiedzieć szkolony w Anaheim, że różnica między wizjonerem a idealistą. My nie jesteśmy idealistami. Nie szukamy doskonałego kościoła. Nie jesteśmy zszokowani, dowiadując się, że było kiedyś takie spotkanie, na którym jakieś małżeństwo umarło 3 godziny od siebie nawzajem. O, to nie może być kościół. I było takie spotkanie w Koryncie, że niektórzy przyszli na ucztę miłości ze wspaniałym jedzeniem i ktoś coś przyniósł, a inni niczego nie przynieśli. I niektórzy upili się przed stołem pańskim. O, to nie może być kościół. Poczytajcie Nowy Testament. Mamy kościoły miejscowe. Jeżeli jesteście idealistami, albo spędzicie resztę życia szukając kościoła waszych marzeń, albo staniecie się cyniczni. A jeżeli macie wizję, jeżeli jesteście kontrolowani przez tę wizję jednego nowego człowieka, wtedy przyjeżdżacie, by spotkać się z 500 świętymi z całej Europy i nad nami wszystkimi Pan wciąż pracuje i w ogóle nam to nie przeszkadza, nasza obecna sytuacja, ponieważ nie szukamy zewnętrznej doskonałości, ale szukamy rzeczywistości, która pasuje do naszej wizji. Jeden nowy człowiek, stworzony dzięki stwarzającej śmierci Chrystusa, jest równorzędny z ciałem ukształtowanym w Chrystusowym zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu. A zatem jeden nowy człowiek i ciało to synonimy, które można stosować wymiennie. I ostatni fragment. Biblia objawia, że jeden nowy człowiek nie jest jednostką, lecz zbiorowym, powszechnym człowiekiem. Jeden nowy człowiek jest zbiorowym Bogiem człowiekiem, sumą wszystkich Bóg ludzi. Tylko to zdanie, jeden nowy człowiek jest zbiorowym Bogiem człowiekiem. Jeżeli nikt nie uczy się, jak być Bogiem człowiekiem, w jaki sposób możemy być zbiorowym Bogiem człowiekiem? Nie ma w tym rzeczywistości. My, wierzący w Chrystusa, wszyscy jesteśmy jedno z Chrystusem, a dzięki temu nowym człowiekiem. Wszyscy jesteśmy częściami jednego nowego człowieka. Musimy to zobaczyć odnośnie nas samych. Nie jesteś po prostu Finem, Amerykaninem. Nie jestem po prostu starszym, białym mężczyzną. Jestem częścią jednego nowego człowieka, tak jak i ty. A to, że ty jesteś częścią tego jednego nowego człowieka, ma znaczenie. Jest wielu wierzących, ale jest tylko jeden nowy człowiek we wszechświecie. Tak więc oto ku czemu zmierzamy. Znowu trochę wyprzedzam wydarzenia, wybiegam w przyszłość, ale tam, gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność. To, czego Bóg pragnie, to wielu więcej ludzi, ale tylko chce jedną osobę. Na tym polega Jego zyskiwanie. Z pewnością potrzebujemy więcej ludzi. Mam nadzieję, że ludzie w Laponii, oni mają ducha. Na pewno są jacyś zbawieni, Lapończycy. I z każdego miejsca mamy ludzi, różnych ludzi. Stanowimy niezłą grupę. Po prostu spójrzcie na nas. Ale mimo wszystko jedna osoba, Każdy obiera Chrystusa jako swoją osobę. Czy jesteście chętni, aby nauczyć się to robić? Nauczyć się pozwalać Panu, aby pas was od wewnątrz, aby pokazał wam, jak to robić? Także, kiedy święci z Europy spotykają się razem, będzie coraz więcej osób, będzie coraz więcej ludzi, ale tylko jedna osoba. Wszyscy wierzący są składnikami tego jednego zbiorowego i powszechnego nowego człowieka. Wyrażenie w sobie w liście do Efezjan 2:15 pokazuje, że Chrystus był nie tylko stwórcą jednego nowego człowieka, lecz również sferą, w której został on stworzony oraz esencją, z której został stworzony. Tak więc centralną kwestią jest sam Chrystus. Drugi człowiek stworzył nowego człowieka. Teraz Chrystus jako Duch żyje w nas. Nowy człowiek istnieje w Nim jako w esencji. Jeżeli mamy światło i wizję na temat jednego nowego człowieka, który wypełnia Boży odwieczny zamysł i oddajemy się Panu na nowo w naszej codziennym poświęceniu się Panu, to co będzie miało miejsce, to to, że Duch w nas sprawi, że będziemy znali Chrystusa, będziemy doświadczali Go, radowali się Nim bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Rzeczywistość i praktyczność nowego człowieka możliwe są wyłącznie wtedy, gdy doceniamy Chrystusa, kochamy Go, otwieramy się na Niego, jesteśmy z Nim jedno, doświadczamy Go, radujemy się Nim i jesteśmy Nim zbudowani. Aż będziemy mogli zaśpiewać ten hymn, który po angielsku brzmi, że nasze życie jest pełne sposobności i tak dalej, i tak dalej. I na końcu jest, że On jest dla nas wszystkim. Także oto nasz początek tej konferencji. Jutro pójdziemy dalej. Rozważymy nowego człowieka od strony pańskiego odzyskiwania. Później jako Chrystusa jako budulec nowego człowieka i potrzebę obrania Chrystusa jako osoby nowego człowieka, rozważając Pawła jako nasz wzór. I zakończymy tak, jak powinniśmy zakończyć, z kościołami, które praktykują życie Kościoła w świadomości jednego nowego człowieka. Panie, oddajemy Ci te kilka wspólnych dni. Naprawdę pragniemy, abyś otrzymał to, abyś zdobył to, co jest na Twoim sercu. Ty stworzyłeś jednego nowego człowieka. Nie zgadzamy się, aby Twój wróg wciąż pozbawiał Cię rzeczywistości tego. Panie, nie jesteśmy nikim specjalnym, ale jesteśmy odkupieni i odrodzeni. Oddajemy Ci samych siebie, aby przeżyć resztę naszych dni właśnie dla tego celu, aby być nowym człowiekiem dla wypełnienia odwiecznego Bożego zamysłu. Ze względu na ten cel, obdarzaj nas coraz bardziej swoją łaską. Błogosław nas samym sobą. Wbuduj się w naszą istotę. Paś nas i pocieszaj nas. Zaopatruj nas i kieruj nami. I skryj nas sobie samym. Panie, podczas gdy to robisz, uderz we wroga i otocz samego siebie chwałą. Wierzymy w Ciebie, Panie. Kochamy Cię, Panie. I jesteśmy tu otwarci na Ciebie. O, rób cokolwiek zapragniesz dla jednego nowego człowieka.